moi milusińscy, Paweł Loroch, kłaniam się nisko w latającym talerzu. Jak w każdą niedzielę od 10 do 14 postaram się zabrać Państwa w miłe rejony naszego wszechświata. A że przewodników mam dziś zacnych, to i wątpliwości nie ma, że przed nami dobre 4 godziny. Nie na żywo, ale za to ze specjalnego miejsca u stóp Mostu Poniatowskiego w Warszawie ulokowało się pewne zacne atelier, gości, których już dobrze znacie, bo bywali drzewiej w antyradiu. I oto są, jak zawsze, rzeźcy i lśniący. Jola Słoma, Mirek Trymbulak, dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry, z podmostu.
Bezpośrednio pod mostem. To atelier, no, fantastycznie położone. Wasza warszawska rezydencja.
Tak to można nazwać. Ja bym dodała jeszcze, że na Powiślu, ponieważ...
Całe 16 metrów kwadratowych.
Całe 16 metrów kwadratowych.
Ale 4 metry w górę.
Ale 4 metry w górę i powiem szczerze, że Powiśle nas zauroczyło i szukaliśmy właśnie tu miejsca. A druga rzecz, która nas zauroczyła, to przęsła Mostu Poniatowskiego. I do dzisiaj nie mogę wyjść z podziwu. Siedzę i patrzę przez witrynę.
To właściwie jedyny widok, który tu się rozciąga, głównie wzwyż, a nie na szerokość. Rzeczywiście super położenie. Gratuluję Państwu wyboru, bo Państwo z wymagającego estetycznie Trójmiasta, gdzie na co dzień.
No właśnie koleżanka, fotografka powiedziała, no nieźle sobie to wymyśliliście i rzeczywiście czuć, że tyle kasy tu włożyliście, bo ten most trzeba było tutaj dostawić, żeby tak wyglądało pięknie.
Tak, no pewnie fajny dowcip, ale ja uważam, że troszeczkę graniczy z prawdą, ponieważ ta witryna kosztowała nas tyle, co pewnie odrobina przęsła tego mostu.
No ale nie dało się go po prostu nie odkryć, no bo on tutaj stanowi cały bajer i to jest wszystko to, co mamy przed sobą. I życie toczy się tu na dwóch poziomach, właściwie na trzech, bo tak przejeżdżają ludzie, rowerzyści przejeżdżają, idą spacerowicze z psami, a na górze też idą sobie ludzie, też przejeżdżają i zaglądają tutaj. Także tak bardzo
ciekawie. W fajnym miejscu się w ogóle ulokowaliśmy. Wczoraj byliśmy na spacerze nad Wisłą i tam na ławeczkach, że tak powiem, utworzonych z tego falochronu z brzegu, siedziało mnóstwo młodzieży i to bardzo fajnej młodzieży. Nie słyszałam tam słów uważanych w Polsce za wulgarne. Za to ludzie siedzieli, rozmawiali o bardzo poważnych sprawach. Słyszałam dyskusję na temat tego...
Tak do nas dobiegło. Ale ile krowa daje mleka? Ale ile soi musi zjeść, żeby to mleko dało?
I dokładnie. I po prostu później idziemy dalej i słyszeliśmy jakieś dysputy prawne. Tak sobie pomyślałam, oho, coś nam się zmienia. I też Mirek wczoraj odprowadzał samochód w miejsce, w którym można parkować nie płacąc, pod most, kawałek dalej. I ja zostałam sama i tak się zastanawialiśmy, godzina 23, czy ja mogę sobie zostawić otwarte drzwi, czy to będzie bezpiecznie tak na Powiślu. I ja tu siedziałam i co chwila wracały kolejne grupki młodzieży z nad Wisły. Młodzieży, która była uśmiechnięta, kulturalna i czułam się tu bardzo bezpiecznie, co było przepiękne.
Ha, witamy więc w Warszawie, mili Państwo. Czy to oznacza, że zakorzenicie się tu mocniej i przeniesiecie całą swoją zawodową działalność tu do stolicy?
No nie, to jest taka mała warszawska nasza meta. Miejsce spotkań z naszymi klientami, miejsce naszego krótkiego pobytu, bo tak bywamy tutaj raz na 2-3 tygodnie, na 3-4 dni, a potem cała praca odbywa się na wybrzeżu.
Powiem szczerze, że byłoby to bardzo, powiedzmy, niegrzeczne w stosunku do naszych krawcowych kazać im przeprowadzać się z rodzinami do Warszawy, a my jesteśmy wierni. Wierni sobie i wierni naszym pracownikom i przyjaciołom. Oni są tam, my jesteśmy czasami tu, a artysta nie powinien się nigdzie do końca zakorzeniać, więc wolimy sobie budować kolejne gniazdka.
Artyści z gniazdkami, gośćmi antyradia i latającego talerza, za chwilę słyszymy się znów.
Siadaj, odleć. Latający talerz tylko w antyradiu.
Ale to Powiśle naprawdę piękne, mówi Jola Słoma. Proszę Państwa, Jola Słoma i Mirek Trymbulak, spotykamy się w ich atelier w Alei 3 Maja w Warszawie. Tu w atelier, proszę Państwa, no, należy się głównie ubierać, choć i zjeść u Was można.
Można zjeść. Ja sobie nie wyobrażam, żebyśmy my mieli miejsce bez możliwości gotowania. Dlatego oczywiście na tych 16 metrach od razu pomyśleliśmy, że trzeba mieć kuchenkę. Jest indukcja, co by nie zapruszyć ognia. I gotuję dania jednogarnkowe, czyli przede wszystkim są to jakieś makarony, z dodatkami, mogę zrobić risotto, mogę zrobić pyszną, gęstą, kremową zupę. I tyle.
Czy po to też przychodzą wasi klienci tutaj? No, czy głównie jest to jednak dodatkiem? Bo trudno was kojarzyć jednoznacznie. Czy wy jesteście przede wszystkim dziś designerami, czy też gwiazdami kulinarnymi? No to się ludziom miesza. Więc przychodzi się do was ubrać czy zjeść?
Myślę, że my po prostu celebrujemy życie we wszystkich jego aspektach i dlatego ja sobie nie wyobrażam dobrego życia bez dobrego jedzenia. Dobrego to znaczy zdrowego i smacznego, bo dla mnie to oznacza dobre. Te dwa czynniki muszą być. Tak samo dobre życie, nie wyobrażam go sobie bez dobrego ubrania, bez dobrego wnętrza, dlatego to też celebrujemy i bez dobrego tego, co jest przed tym wnętrzem. Dlatego też zadbaliśmy o to, żeby ten ogródek był śliczny. No i widzę, że chyba nawet okoliczni tutaj ludzie, którzy kradli, słyszałam, że kradli jakieś bratki, niebratki, różne roślinki, też chyba to zrozumieli, bo nie kradną.
Nie ruszają waszych klombów, bo tu się ubiera duszę, nie tylko w ciuch.
No myślę, że tak. Także nawet jak nas nie ma, to przynajmniej zadbaliśmy o to, żeby było ładnie. Jest tutaj taki telewizor, który pokazuje różne rzeczy. No niestety na chwilę obecną się zepsuł. Trzeba było go wywieźć do naprawy, ale można sobie pooglądać telewizję z tego, co tutaj się dzieje w naszej działalności i to tak trochę właśnie, żeby wytłumaczyć, czym się zajmujemy, bo przede wszystkim szyciem na miarę. To jest nasze podstawowe źródło do życia. Gotowanie, które jest pasją, stało się też w sumie zawodem, bo tych serii programów to robiliśmy na Kuchnia TV, Atelier Smaku. Na Szlaku jest 9. serią, także trochę czasu nam to zajmuje.
Zrobiłeś duże oczy, bo pewnie pierwszy raz słyszałeś tą nazwę.
Nie, ja wasz program dobrze znam, natomiast że jest to 9. seria, po prostu wzbudza we mnie szczerą irytację, łamane na złość, łamane na frustrację, łamane na zazdrość.
To bardzo dobrze, to jest bardzo dobrze, że wzbudza w tobie zazdrość, bo zazdrość u ludzi, którzy nie są zawistni z natury, oznacza, że będą coś fajnego robić i możemy się trochę pościgać. Co jest fajne? Co jest fajne, jeżeli nie ma złych emocji za tym?
Trwa 12. sezon moich audycji w Antyradiu. Mili moi, słyszymy się za chwilę. Naprawdę 9. cholera. Atelier Smaku na Szlaku. 9. sezon telewizyjnego show Joli Słomy i Mirka Trymbulaka. To jeden z tematów, który dziś poruszamy w latającym talerzu w Antyradiu. Tym razem nowe wizje w programie to podróż po knajpach. Już zdążyłaś wujkowi zdradzić.
Tak, to jest podróż po różnych miejscach serwujących jedzenie dla klientów. I to są miejsca z bardzo autorskimi kuchniami, z bardzo znającymi się na, że tak powiem, kulinarnej materii szefami kuchni.
Oczywiście ciągle wegetariańsko.
Właśnie my wegetariańsko, a oni nie.
Właśnie nie, my też nie.
Ale wbijacie ząbki własne w te dania, jeżeli są mięsne, czy tylko będziecie je omawiać?
Uchowaj Boże.
Oczywiście nie, to właśnie tak, podpucha, bo wegańsko i bezglutenowo, czyli jeszcze trudniej.
Wegańsko plus bezgluten. Tak. No to już wchodzicie w taką niszę niż.
To jest nisza niż i postanowiliśmy, że musimy wymyślić coś takiego, takie dania, taką kartę, dla ludzi, którzy tam przyjdą, że i weganin, i bezglutenowy człowiek może sobie zjeść takie danie. I wiemy, zdajemy sobie z tego sprawę, że ci szefowie kuchni mają dania, które nie wymagają takich ograniczeń, ale bardzo często przychodzą rodziny i wystarczy, że jedna osoba w rodzinie jest weganinem albo bezglutenowa. I teraz cała grupa myśli, no dla nas jest tu wszystko, ale powiedzmy Franek zje jak zwykle marchewkę z groszkiem albo bukiet warzyw i ziemniaki, no to jak to wygląda? I dlatego stwierdziliśmy, że trzeba tych ludzi, którzy gotują tak cudnie i mają tak wyrobiony smak, zainspirować do tego, żeby się pochylili nad tymi robaczkami.
Które... Żeby uzupełnili karty.
Dokładnie, to jest naszym celem.
I to chodzi wam o coś w rodzaju akcji społecznej, tak? Żeby ogólnopolsko wszystkie knajpy zrozumiały, że to jest ważne, żeby zadbać o tych gości, którzy zwykle sfrustrowani jedzą te nieszczęsne ziemniaki.
Sfrustrowani wychodzą.
Żeby kończyli tak, na karcie przystawek albo zestawie surówek, dodatki, frytki i tyle i na tym jest koniec. Jeszcze wiesz, wegetarianie to sobie poradzą. Mniej więcej, chociaż mogę opowiedzieć jedną wpadkę sprzed wczoraj, no ale weganie to na pewno już mają duży problem, a ci, co są bezglutenowi, glutenu, a nie daj Boże im się łączy, no to to już jest w ogóle kaplica. Karta dań wegetariańskich w warszawskiej restauracji, w centrum, w mieście. Dania oznaczone jako wegetariańskie, 3 sztuki. Dobrze, odrzuciliśmy różne rzeczy, których my nie jadamy ze względów jakichś tam smakowo, ideologiczno i tak dalej, ale miały być nadal wegetariańskie. Zamawiamy, na sam koniec się okazuje, że jest sos rybny i sos ostrygowy.
To jest jednak niewegańska substancja i niewegetariańska.
Niewegetariańska, po pierwsze niewegetariańska. I jeżeli już ktoś oznacza, że dania są wegetariańskie, to w wegetariańskich może być jajko, może być nabiał, może być miód, mogą być
ale
takie rzeczy.
To pochodzi od zwierząt.
Ale nic, co jest z martwego zwierzęcia zrobione, a sos rybny i sos ostrygowy
z
żywego się nie da. Wegańskie może być z żywego, czyli może być jajko.
Wegetariańskie.
Znaczy wegetariańskie może być, bo może być jajko, mogą być sery, mogą być nabiały, ale nie, na pewno nie może to być sos ostrygowy.
Tak, ale wiecie, że słucha was tutaj bardzo uważnie mięsożerca. I wiecie, że ja mam sporo zastrzeżeń i wątpliwości. Mam nadzieję, że nie pogniewacie się za serię trudnych pytań, które zadam w latającym talerzu.
A myślałam, że miało być przyjemnie.
Ależ będzie, Jolanta.
Kapitan latającego talerza zaprasza na pokład.
Jola Słoma, Mirek Trymbulak i ich atelier na Powiślu, gdzie przycupnęliśmy sobie na kanapkach bardzo wytwornych i rozmawiamy, proszę państwa, no o sztuce życia właściwie przez ubrania, do których zapewne jeszcze wrócimy. Aktualnie skupiamy się na wegańskich, wegetariańskich i bezglutenowych tendencjach, które państwo uznali za istotne, by wtłoczyć je w każdą szanującą się kartę restauracyjną. Natomiast powiedzcie mi, to jest ideologia, czy można być na przykład weganinem ze względu na zdrowie, że mi nie wolno mięsa? Są weganie, bo muszą nimi być, czy to jest zawsze ideologia?
Najczęściej jak mają problem nowotworowy.
Tak, najczęściej to jest tak, że wiem, że naturoterapeuci bardzo często przy bardzo ciężkich schorzeniach mówią, że przede wszystkim powinno się odrzucić białka zwierzęce, że one są bardzo obciążające organizm.
Łącznie z nabiałami, tak.
Łącznie z nabiałami.
Bezglutenowość już nie jest ideowa, tylko to już jest stricte zdrowotna kwestia.
No tak, to jest stricte zdrowotna, a naprawdę dużo ludzi ma problem i są traktowani po macoszemu.
A wyjaśnijmy, kochani, tym, co nie są bezglutenowi, co jest tym cierpiącym?
Właśnie to bardzo niedużo, bo jeżeli to jest celiakia, która jest bardzo poważną chorobą i jest to, ta nietolerancja glutenu jest na bardzo wysokim poziomie, to jest bardzo dużo i oczywiście od dziecka wiadomo. Ale istnieją takie typy jak ja i Mirek, które nie są w dużym stopniu uczulone na gluten, ale po latach ten gluten zaczyna jednak wywierać na organizm wpływ. I zaczyna się tycie bez powodu i pytanie, no przecież tak mało jem, dlaczego ja jestem taka wiecznie opuchnięta? Albo odwrotnie, przecież tak dużo jem, a jestem cały czas chuda, bo to są różne aspekty tego. Jest jeszcze coś takiego jak katary sienne, takie, powiem brzydko, naciekania takiej substancji kleistej z zatok. I to tak w gardle cały czas czuję, że się chrząszczę. Jakieś takie, to bardzo często jest spowodowane glutenem. Problemy z jelitami, czyli albo...
Czyli to nie jest bez sensu, żebym na przykład ja sobie spróbował bezglutenowych dań.
Ja myślę, że nie jest to bez sensu. Zresztą ja uważam, że my tutaj w naszej szerokości geograficznej stosujemy bardzo monodietę, bo statystyczny Polak na śniadanie, obiad i kolację zjada nie skrobię, ale właśnie gluten, czyli pszenicę. Przede wszystkim jest to pszenica, jest to podstawowe zboże używane tutaj. I dlatego warto by się zastanowić, czy można to czymś zastąpić. A makarony są ryżowe, makarony są kukurydziane, które są przepyszne, można sobie zrobić spaghetti kukurydziane, można kupić penne ryżowe. Jest przepysznie i troszeczkę inaczej, czyli warto.
Jeszcze tak z ciekawości dopytam, a gluten ma jakieś pozytywne cechy, czyli coś się czerpie z tego glutenu?
Właściwości klejące i konserwujące.
Konserwujące. Gluten jest często dodawany do różnych potraw jako właśnie konserwant.
Chleb bezglutenowy po 2-3 dniach zaczyna pleśnieć, kiedy chleb razowy na zakwasie z dodatkiem tradycyjnej mąki glutenu może ci 2-3 tygodnie nawet stać.
Wyjaśnił profesor Trymbulak. Słuchacie latającego talerza w Antyradiu. Jak się państwo już dawno zorientowali, Jola Słoma i Mirek Trymbulak zębów w mięso nie wbijają, natomiast ciągle poszukują w swojej kuchni substancji przedziwnych, bardzo rzadko stosowanych przez zwykłych zjadaczy chleba glutenowego, typu inulina na przykład, to z wami mi się już chyba do końca moich dni będzie kojarzyła, ale to jest początek długiej listy tych małych pojemniczków, które macie z różnymi substancjami. Wszystkie legalne.
Wszystkie legalne i taką substancją jest seitan, aczkolwiek on jest bardzo glutenowy, bo to jest to coś, co pozostaje po wypłukaniu z pszenicy skrobi. I dla mnie akurat jest to dobra substancja, bo jestem uczulona na skrobie w pszenicy. Dla Mirka gorzej, bo on właśnie jest uczulony na gluten. Ale ja powiem, jak się to robi, bo to się robi bardzo prosto i jest smaczne. Robi się ciasto, twarde ciasto makaronowe z pszenicy, bez dodatku jajka, czyli się zagniata mąkę z odrobiną wody i taką kulę z takiego gęstego, takiego twardego ciasta wkłada się do miski z zimną wodą i się ją tak mięsi, wygniata. I w trakcie coraz bardziej taki jakby krochmal, czyli skrobia z pszenicy wychodzi i uzyskujemy gluten. To znaczy ten
seitan. I z nim można co?
Seitan jest glutenem w czystej formie. Jest taki glut, który się później gotuje. I on się jakby...
Gotowany glut, to fantastyczne. I rozpulchnia się, wow.
Nadaje. Najlepiej tak, jak to Jola mi podpowiada. W bulionie, tak, warzywnym, dosmakowujemy go według swojego widzimisię. I to rozpulchnianie polega na tym, że on nabiera takiej mięsnej struktury. Kroimy na kawałki, mamy kotlety, które możemy smażyć, możemy zrobić flaki, gulasz, cokolwiek.
Z seitanu.
Seitanu, z kawałka tego, co zostało z mąki.
Skąd to pochodzi? Z waszych głów i wyobraźni wyłącznie, czy to jest jakaś kuchnia światowa?
Kuchnia światowa.
Jaka?
Wschodnia.
Wegetariańska, wegańska.
To znowu Indie, ten rejon?
Seitan, skąd pochodzi seitan?
Ale na pewno jest używany bardziej.
Może ktoś ze słuchaczy podpowie.
loroch@antyradio.pl. Tak, może jest szansa. A nawet może jakąś książkę byśmy mieli dla słuchaczy, jak ktoś w temacie seitanu wypowie się w sposób prawidłowy. Imponujący i prawidłowy, to dostanie od państwa książkę.
Atelier smaku 108 potraw kuchni wegetariańskiej, pachnącą malinę.
A tak, zresztą fajnie, jak się tę książkę postawi na półce, to i sąsiednie zaczynają pachnieć.
Naprawdę? A masz ją na półce?
No ba.
I pachną inne? Mhm. To się cieszę.
Przekładam ją z półki na półkę.
Siadaj, odleć, latający talerz tylko w Antyradiu.
Moi milusińscy, trwa latający talerz w Antyradiu. Jola Słoma, Mirek Trymbulak, znakomici goście trójmiejscy, wizytują stolice i w ich urokliwym powiślańskim atelier rozmawiamy sobie i grzebiemy w ich... Co?
Wizytują są u siebie.
No, tak, wy jesteście u siebie, ale na 16 metrach kwadratowych wszystko, co was otacza, to już gościnnie Warszawa was, prawda, otula sobą. Zajrzyjmy do waszej spiżarni, bo tak wymieniamy i zapowiadamy, że macie rzeczy niezwykłe. No, kolekcja jest prawie muzealna.
No, mamy takie różne substancje. Jedną z takich substancji jest chociażby inulina, która nam służy do produkcji różnych sosików, leguminek. Jest bardzo zdrowa, jest wyciągiem z cykorii. Jest troszeczkę węglowodanem, a troszeczkę błonnikiem. Robimy z nią lody również, chałwowe chociażby. Co jeszcze z takich fajnych substancji?
Kwiaty pomarańczy, do czego służą?
Kwiaty pomarańczy przy deserach przede wszystkim. Dodajemy troszeczkę aromatu kwiatów pomarańczy do kawy, którą parzymy. Do risotta. To różne rzeczy po prostu można. To tak
mamy
jak...
magiczne kryształki agawowe, organiczne. Tak, to jest prezent od pani, która zajmuje się dystrybucją takich magicznych rzeczy. I dostaliśmy je na próbę. One są nasączane olejkami aromatycznymi, też naturalnymi. Olej z fenkuła, nie wiem, z kwiatów kakao chyba, tak?
I taki kryształek agawowy z fenkułem, do czego to?
Obiad ci pachnie i smakuje.
Ja powiem, co zrobiłam, bo to tak specjalnie. Oczywiście ja uwielbiam fenkuła, można kupić fenkuła i jadamy go normalnie, ale raz wzięłam kapustę pekińską i tą białą część wzięłam, pokroiłam właśnie w takie piórka, w poprzek i dodałam właśnie tych kryształków fenkuła, przerobiłam kapustę pekińską na fenkuła. Było zabawnie. Dałam Mirkowi do spróbowania. i się troszeczkę uśmiałam.
No ale ostatnio w jednej z restauracji przerobiliśmy tofu na jajecznicę. A to za sprawą kolejnej substancji, która się nazywa kalanamak, czyli czarna sól. Czarna sól pochodzi z Indii, ma zapach i smak jajka gotowanego na twardo. Służy do majonezów i do różnych oszustw.
Normalnie występuje w formie takiej śmiesznie ciemnoróżowej takiej skały i później po sproszkowaniu robi się bladoróżowa, a jak się posypie na coś wilgotnego, robi się czarna, dlatego black salt się nazywa.
A skąd to wziąć? Mów smakoszom słuchającym.
Ja wiem, że przez internet na pewno można dostać. Są już sklepy, które sprzedają. Również, ale to jest bardzo ważne, żeby właśnie włączyć ją sobie do diety. Ma bardzo dużo minerałów. Właśnie stąd też zapach siarki, więc nie tylko siarkę. Hindusi robią z niej, kolejna fajna substancja. Hindusi robią z niej lemoniadę na przykład.
O zapachu siarki?
O zapachu jajka na twardo. Słono-słodko-kwaśną lemoniadę. Limonka.
Cukier trzcinowy
i trochę czarnej soli. Pierwszy łyk jest obrzydliwy.
Jak jakaś wydzielina.
Tak, nie, po prostu jak się nie spodziewasz. Idziesz, czujesz zapach limonki, więc wiesz, że za chwilę napijesz się orzeźwiającej lemoniady. Jest 30 stopni, stoi w pięknym baniaku, podstawiasz metalowy kubek, jak to w Indiach, lejesz sobie lemoniadę, bierzesz łyka i po prostu plujesz na trawę. No nie jesteś w stanie pierwszego łyka. Dopiero później zaczynasz rozumieć zbawienny wpływ na organizm i zaczynasz się przyzwyczajać smakowo.
Czyli próbowaliście tego za pierwszym razem w Indiach, tak?
Tak, i tylko w Indiach to pijemy. Tutaj nie robimy, tu nie ma takich upałów, żeby
serwować
sobie.
Wszystkie
tak.
Mikroelementy.
Tak, tu zostałem poczęstowany espresso, zupełnie niepachnące jajem na twardo. Z Jolą Słomą i Mirkiem Trymbulakiem. No już około południa, już po południu właściwie. Urokliwa niedziela, a my u stóp mostu Poniatowskiego na Powiślu w Państwa atelier rozmawiamy o substancjach, które nadają się do jedzenia. Wszystko i pijemy espresso, które nie pachnie.
Bardzo tam nie było, ale było coś dodane. Tea masala
specjalnie. Tak, jest. Kawa jest mętna, jest mocna, jest przyjemna, ale tea masala to herbaciane masala.
No więc właśnie, ale co z tego? Jesteśmy po to, żeby kombinować. Tak naprawdę to mieszanka przypraw korzennych, kardamon, goździki, cynamon,
imbir,
trochę pieprzu.
Gałka muszkatołowa.
Wyłącznie substancje naturalne, tak? Wy ciągle poszukujecie smaku i możliwości dekonstrukcyjnych jedzenia i konstrukcji na nowo. Wyłącznie za pomocą naturalnych wyciągów z rozmaitych roślin. Nie interesują was na przykład dodatki chemiczne albo jakieś slow cookery, prawda, że będziecie 3 godziny coś w 42 stopniach nurzać i teoretycznie gotować?
Nie, nas to nie interesuje. Nas interesuje uzyskanie smaków, które lubiliśmy w dzieciństwie, konsystencji, które lubiliśmy w dzieciństwie, z produktów pozyskanych bez przemocy. Tak bym to nazwała. Można to w ten sposób chyba by było określić. Dlatego na przykład zastępujemy jajko siemieniem lnianym z mielonym. Ja uważam, że to bardzo zdrowa opcja. Jak robimy na przykład panierkę do kani, bo kanie panierujemy, smażymy na patelni, to ja robię zamiast jajka, bo najpierw trzeba w jajko, a później w bułkę, prawda? Więc to jajko robię z łyżeczki z mielonego siemienia lnianego, dodaję tam trochę pieprzu, soli, żeby było smaczne, zalewam wodą i dodaję tyle wody, taką wąską stróżką leję, bo to siemię tak ładnie pije, aż się utworzy takie białko ciągnące. I wtedy w to wkładam kanie z jednej, z drugiej strony, no i panieruję nie bułką tartą, tylko blatami ryżowymi zmiksowanymi w mikserze, takimi te białe, takie puchate blaty ryżowe. I to wtedy na patelnię i smażymy kanie.
Zanotowali państwo? Mam nadzieję, że tak. To autorski przepis, Joli.
Wersja bezglutenowa, jeśli chodzi o tą panierkę, tak powstała właśnie z myślą o bezglutenowej serii.
Z myślą o Mirku, z myślą o jego zdrowiu, bo Mirek lubi jeść smaczne rzeczy i nie da się oszukać kolejną porcją ryżu z warzywami. I dlatego musiałam wymyślić coś, żeby, prawda, można było...
A bajerów jest jeszcze dużo, bo jeśli chodzi o jajecznicę, która była z dodatkiem czarnej soli, można ją podrasować jeszcze cebulowo, bez cebuli, używając asafetidy.
Fetida, tak, to jest coś, co bardzo cebulę w aromacie przypomina. Też właściwie nikły procent właśnie Polaków używa.
Przez internet nie powiem, na którym serwisie aktywnie.
A też warto asofetidę zastosować w polskiej kuchni, bo cebula, jak wiemy, z jednej strony jest substancją czynną, mocną, aktywną, bo jest antybiotykiem, ale kto antybiotyki na co dzień jada? A asofetida, ale cebula i czosnek to są substancje, które trochę nam wątrobę obciążają.
No jeszcze mi powiedz, że powinienem ograniczyć szczypiorek.
Nie będę tego mówić. Wiesz, ty jadasz inaczej, my jadamy inaczej. Jesteśmy wegetarianami, jemy delikatne rzeczy, jemy zdrowo, delikatnie, a cebula, czosnek pomagają trawić rzeczy ciężkie. My takich nie jadamy, ale asofetida wpływa w ogóle bardzo dobrze na wątrobę. Odprężająco, tonizująco, więc akurat my zostaniemy przy asofetidzie.
Proszę Państwa, w trakcie, kiedy wy słuchacie znakomitej antyradiowej muzyki, my tu w atelier na Powiślu u Słomy i Trymbulaka o jedzeniu rozprawiamy bezustannie. Mamy soczystą drugą połowę czerwca, aktualne, no może nie top 10, ale chociaż top 5 produktów, na które przede wszystkim w waszym przekonaniu należy zwracać uwagę. Co dziś powinniśmy jeść wedle Słomy i Trymbulaka?
Czereśnie, truskawki, ogórki gruntowe, co tam jeszcze warto jeść?
Chłodnik na mleku kokosowym na przykład.
O, i tutaj pozwoliłbym sobie zatrzymać się na dłużej. Chłodnik na mleku kokosowym, czyli to przepis z nowej Joli, czy twój tym razem?
Joli.
To jest mój przepis, ale teraz mamy jeszcze lepszą substancję zastępującą maślanki i śmietany, bo przywieźliśmy sobie od koleżanki, która mieszka na stałe w Indiach.
Pochodzi ze Szwajcarii,
Ze Szwajcarii, tak. Od Heidi przywieźliśmy takie drobne, malutkie grzybki fermentacyjne i ona tym fermentuje mleko bawole tam. A my sobie to przepłukaliśmy i teraz zaczęliśmy próby z mlekiem sojowym. Wychodzi równie kremowo i jest smaczny.
Tak, no zrobisz kefir sojowy?
Tak, robię kefir sojowy sama. Dzięki temu kupuję sobie mleko sojowe i mam od razu cały litr kefiru. W ciągu 2 dni mam litr kefiru. No i z tym sobie właśnie robimy chłodniki.
I co do chłodnika już tradycyjnie? Boćwiny i tak dalej? Czy zupełnie? Ja już widzę, że nie.
Pomidory, kalarepa, rukola.
Pomidory, kalarepa, rukola to jest w naszym chłodniku, ale ogórka też dajemy. Z tym, że ja nie daję tradycyjnej rukoli, bo ja nie lubię kupować rukoli w hipermarketach. Dlatego, że twierdzę, ja wiem po prostu, gdzie dziko rośnie bliska kuzynka rukoli dwurząd. Dwurząd rośnie tam, gdzie jeżdżą pociągi, dużo samochodów, uwielbia między torami rosnąć, uwielbia metale ciężkie, więc ja nie chcę wiedzieć, czym podlewają w hodowlach masowych rukolę, że ona taka ładna, a ta poza tym dziko rosnąca, jak ją znajdę w miejscach ustronnych, jest dużo ostrzejsza, bo osmagana wiatrem i przypalona słońcem ma inny smak.
Jak się nazywa, jeszcze raz powiem?
Dwurząd.
Czyli jakby Państwo zobaczyli Jolantę Słomę między torami, gdzieś między autostradami, to znaczy, że szuka dwurzędu.
Nieprawda, ja się nie karmię metalami ciężkimi. Ja szukam swojej rukoli
na ustronnej łące,
dokładnie. Czego u nas nad morzem jest pełno, bo mamy wzgórza morenowe, które ciągną się wzdłuż całego Trójmiasta.
Świętego Maksymiliana jest na przykład jedno z nich.
Chociażby tak. I tam
w Warszawie
szukam...
to fakt, pomiędzy torami tramwajowymi widzieliśmy.
Tak, bardzo lubię.
Dwurząd.
Ale łąki
tak.
też tu macie.
Kwiaty podobne do rzepaku w kolorze, czterolistne, wielkości małego paznokcia, 4 takie płateczki.
Poznacie ją po zapachu.
Poznacie po zapachu, jak urwiecie listek.
A propos dwurzędu, jeszcze takie krótkie pytanie. Dwurzędowe marynarki aktualnie ciągle pasy?
Nie, już teraz jest okej. Okay. Takie kelnerskie, krótkie.
Jakże ciekawi i fascynujący goście trafili mi się dziś. Zresztą nie po raz pierwszy w Antyradiu, Jola Słoma i Mirek Trymbulak, którzy...
Wątek cebulowo-bezcebulowy, nie? Myślę, że to jest dobra opcja na śniadanie. W jednym z najnowszych programów komponujemy dania śniadaniowe w klubie nocnym w Sopocie. O dziwo, ale wprowadzają kartę dań śniadaniowych i właśnie tam unikamy cebuli, że jak ktoś pójdzie po takim śniadaniu do ludzi, żeby miał dosyć świeży i przyzwoity huch.
No ale z drugiej strony, drogi Mirosławie, wystarczy posiekaną cebulę przelać wrzątkiem na sitku. Traci całkowicie swoje nieznośne aromaty na rzecz słodyczy i chrupkości.
Ale nie do końca. No, ty tych aromatów może nie czujesz i może nie jest tak ostro, ale inni, którzy z tobą rozmawiają, na pewno to poczują. A my zastosowaliśmy, zrobiliśmy tatar z bakłażana z odrobiną asofetidy. Bakłażana gotujemy na parze i później go tak trochę widelcem i później przez chwilę z winem wytrawnym go podgotowujemy, żeby wino straciło swoje alkoholowe właściwości.
Skoro to był klub nocny, to dali nam wino do gotowania, my nie pijemy, więc ten alkohol musieliśmy odparować.
I wtedy po prostu dodajemy szczyptę asofetidy, odrobineczkę soli, trochę pieprzu i na wierzch suszone pomidory z zalewy i ogórki korniszony. I taki to jest nasz tatar.
Ale ten bakłażan jest jakoś mielony czy siekany bardzo?
Bakłażan ma takie długie ścięgna, prawda? Więc trzeba go pokroić w plastry i później przez chwilę na parę odciąć skórkę, tak żeby zostawić tą czerwoną część spod tej cieniutkiej skóreczki i wtedy delikatnie widelcem przeduszasz i on ma wtedy taką podobną konsystencję do polędwicy.
A ja bym przesiekał razem ze skórą, która mi w ogóle nie przeszkadza w bakłażanie.
Ja wiem, ale wiesz co, mimo wszystko ta skóra nie jest tatarowa. Tu chodzi o uzyskanie tej takiej miękkiej konsystencji właśnie tatarowej. A i zapomniałam jeszcze o jednym ważnym składniku, bo nawet w chudym mięsie, w polędwice 20% to jest tłuszcz, więc tak samo w tym naszym tatarze bakłażan nie ma tłuszczu, więc dodajemy dobrej oliwy z oliwek.
Oliwa z oliwek, zresztą jak rozmawialiśmy, zdaje się, przed anteną.
Przepraszam, mówi się oliwa.
Wiadomo, że oliwa.
Bo oliwa jest tylko z oliwek.
Racja, jakby masło maślane zechcieć.
Oliwa, czyli olej z oliwek.
Słusznie, ale to mamy jeszcze krótka lekcja poprawnej polszczyzny kulinarnej.
Sama to powiedziałam, bo nas przetresowano, ale wiesz, tak często się używa tego oliwa z oliwek w Polsce, że ja czasami zapominam, wiedząc później, dopiero słysząc siebie, słyszę, że popełniłam błąd.
Na montażu się wycinam.
No nie może być oliwy z pestek winogron na przykład, to jasne. Tak, tak, już gwoli omówienie. Ach, cóż to za puryści językowi. Jakże utalentowani ludzie inkrustują nam dziś weekendową ramówkę Antyradia, proszę państwa. loroch@antyradio.pl. Słyszymy się za chwil parę. Wprost z atelier Joli Słomy i Mirka Trymbulaka na warszawskim Powiślu. Latający talerz, wydanie kulinarne, choć niezwykle niszowe jak na nasze śmietanowe przyzwyczajenia, ale także nie możemy z państwem obcując pominąć tematu mody, jako że wokół nas na przykład same mankiety, takie męskie.
Macie... Nie same, bo przecież zobacz, tam na manekinach masz koszule, ale zobacz, w jaki dziwny sposób one są zrobione. To są koszule na bazie koszul męskich. Zrobiliśmy kolekcję heweliuszowską. Nazwaliśmy ją Kobiety Heweliusza.
Nie, nazwaliśmy ją Gwiazdy Heweliusza.
Gwiazdy Heweliusza, a kobiety dlatego, że ja się po prostu pochyliłam nad kobietami Heweliusza.
Nie to, żeby kobieciarzem był, miał dwie żony.
Miał dwie żony, ale bardzo...
To właściwie danych nie ma, ale miał dwie przyzwoite żony biznesowe.
Tak, tak. Jedna i druga były bardzo przez niego doceniane i jedna była jego współpracownikiem, że tak powiem, naukowym. Robiła obliczenia do jego różnych tam astrologicznych prac. No, dlatego zrobiliśmy biznesowe oblicze na nowo heweliuszowskich kobiet. Dodaliśmy trochę grafik z jego książek i poprzekładaliśmy na przykład koszulę tył naprzód.
Zapina się na plecach to niezwykle praktyczne.
Myślę, że właśnie niepraktyczne.
A tu chodzi o interaktywną odzież. No właśnie, nadmienię, że rozmawiamy o postaci Jana Heweliusza. Państwo znowu promują jakąś archaiczną, trójmiejską postać.
A czy uważasz, uważasz, że te koszule są archaiczne? Bo moim zdaniem nie są.
Ależ ani trochę. Oczywiście trzeba mieć talię osy, by się w nie wbić.
Jak się dobrze...
Ale mankiety, które tutaj zauważyłeś, służą temu, żeby można było zamówić sobie koszulę na miarę. Są to przykładowe mankiety, kołnierzyki plus próbki guzików, tkanin, z których można sobie dobrać i uszyć cudo na swój wymiar.
Moi drodzy, żeby tak obiektywnie zauważyć różnicę między sieciówkami odzieżowymi, które mają S, M, L, X, L, XXL, a szycie na miarę, to zasadniczą różnicą i tym unikalnym walorem tej sytuacji jest co? To, że po prostu idealnie sylwetka będzie obleczona materią, czy co?
Nie, to nie jest tak, bo można oblec sylwetkę idealnie materią i pokazać to, co w tej sylwetce jest do zmienienia. Każdy z nas ma miejsca w swoim ciele, w swoich proporcjach, których nie lubi. Jedni mają, jak sam zauważyłaś, można mieć 1,70 m i można mieć nogi do samej szyi, a można mieć trochę krótsze. I od tego jest dobry projektant, żeby pomyślał, czy wydłużyć daną część ciała, czy ją skrócić. Czy zrobić dekolt szerszy, czy zrobić na przykład podłużny. To w zależności od kształtu twarzy, od proporcji sylwetki, po prostu projektant jest po to, żeby ją skorygował.
Tutaj przychodzą płcie obydwie. Czy państwo gustują bardziej w odzieży męskiej, damskiej dzisiaj? Czy wam się to zmienia?
Nie no, od 2 do 3 płci. Żartuję.
Trzecia płeć do ubrania to też jest wyzwanie.
To jest duże wyzwanie.
Ale robiliście kiedyś ciuchy dla trans?
Nie, to był żart.
To był żart, ale...
Ale ubrać drag queen to sztuka, żeby to nie było zupełnie żenujące.
To nieprawda, to jest właśnie cudowne wyzwanie.
Żeby było zupełnie żenujące, no tak. Żeby w ogóle nie było żenujące, to sztuka.
My chyba nie potrafimy robić żenujących rzeczy i ja myślę, że nie zgodzilibyśmy się na zrobienie rzeczy, która naszym zdaniem jest żenująca.
Ale psa ubieraliśmy.
Ale psa ubieraliśmy, tak.
Mieliśmy... Pies obciachu jeszcze mi powiedzcie.
Polarek.
W Polarek. Piesek to była sarenka taka mała, czyli pinczerek, który bardzo marzł. W związku z tym, a że miał trochę wymiary większe niż typowe sarenki, więc pani prosiła, żeby zrobić dla niego kubraczki, ale była zołza wredna, więc po prostu próbowała nas chapać, dlatego to pani ubierała w te...
To znaczy piesek był zołza, nie pani.
Tak, gwoli się zosia. A jeszcze z jakiego materiału ten polarek? Z polaru? Nie,
polarek, czyli polaru. Butelki plastikowe, bo Polar produkuje się z butelek plastikowych. Odzyskowy Polar jest.
Ponoć.
Ponoć.
Masz ci kolejne sensacyjne informacje.
Ponoć, ale lepiej to,
sprawdzić, bo znawcy tak.
Że nosimy na sobie butelki, to bardzo jest miłe. Znaczy nie, ja Polarów już chyba nie mam. Finałowi dzisiejszego latającego talerza zmierzamy, mili państwo. Słuchacie Rzecz Jasna Antyradia. Jestem dziś gościem Joli Słomy i Mirka Trymbulaka w ich atelier na Powiślu. I jako, że już omówiliśmy szereg zagadkowych substancji do jedzenia, przeszliśmy trochę w stronę mody, w stronę szycia na miarę jako zjawiska, które niektórym się kojarzy wyłącznie jako najwyższa półka, że to musi być ekstremalnie drogie, takie szycie na miarę. Słusznie myślę, czy to jakiś błąd?
Trochę kosztowne to jest. Jakby nie było, jest tutaj zaangażowana pewna liczba osób, które wkładają swoją pracę, serce i muszą za to zostać wynagrodzeni. Zaczyna się w sklepie z materiałami, kupuje się potem guziki, które trzeba dobrać, czasami trzeba odwiedzić kilka pas materii, żeby dobrać guziki do materiału, koloru podszewki, koloru oczu, koloru cery i charakteru i tak dalej, i tak dalej.
Trzeba później wymyślić projekt, posiedzieć nad nim, rozrysować, przekazać to krawcowej. Krawcowa przygotowuje jedną miarę, później to oczywiście pruje, robi następną miarę i
wcześniej
dopiero to szyje.
Spotkać się z klientem ze dwa razy.
Tak, ze dwa razy, żeby zrozumieć jego potrzeby. To nie może nie kosztować, a tak jakby w kontrapunkcie do tego można sobie wyobrazić, co się dzieje w fabryce. W fabryce po prostu układa się 100 warstw materiałów jedna na drugiej i nóż mechaniczny, który jest zaprogramowany, kroi te warstwy za jednym razem. I później idzie to albo na maszyny, albo do rąk osób, które zszywają albo tylko kieszenie, albo tylko rękawy. Później się to wszystko łączy. To musi inaczej kosztować niż... Chociaż ja z tego, co ja zauważyłam, to za szycie fabryczne tak naprawdę nie płacimy tyle, jak za szycie fabryczne byśmy zapłacili, tylko płacimy pośrednikom, czyli domom mody, płacimy tym, którzy to sprowadzają. Na pewno nie płacimy tym, którzy to zrobili. U nas jest pewność, że zrobiły to polskie ręce, że były pełnoletnie.
Fair trade'owe to jest bardzo.
Dokładnie, że zrobiły to pełnoletnie ręce, utrzymują za to rodzinę. I to na pewno wiemy, gwarantujemy.
Ale powiedzmy też, czy wy na miarę szyjecie też casualowo, tak na everyday occasion, czy raczej przychodzi się do was po jakąś kreację, która ma uświetnić historyczny, życiowy, własny moment?
Różnie. Mamy pojedynczych klientów, takich właśnie ślubowo-okazjonalnych i takich, którzy ubierają się na co dzień, którzy komponują sobie garderoby, począwszy od garsonek, koszul i doszywamy różne kompatybilne zestawy do tego.
Ale t-shirtów nie szyjecie?
No bywa, że tak. robimy topiki damskie z bawełny. Dlaczego nie? Bo my później je w odpowiedni sposób ozdabiamy. Dodajemy fragmenty organzy, robimy hafty czasami ręczne. Krawcowe to bardzo lubią. Biorą to wtedy jako robótki domowe do domu na weekend.
Proszę Państwa, tak funkcjonuje imperium modowe Słomy i Trymbulaka. Po Heweliuszu, o którym mówiliśmy parę minut temu, nowy pomysł, taki, który dopiero gdzieś w Państwu kwitnie wstępnie?
Jeszcze nie.
Jeszcze nie, nie ma na to czasu. Teraz cały czas kończymy to nasze atelier smaku.
Opychacie się inuliną, tak?
Opychamy się inuliną.
Inspirujemy innych do opychania się inuliną bezglutenową i wegańską na szlaku.
Tak, oczywiście inspirujemy do tego, żeby poszli do pizzerii, w której bezglutenową pizzę będzie można dostać.
Ale że we Warszawie?
Ale że we Sopocie.
W tym Sopocie.
Pizzeria w Sopocie jest, tak.
Czyli knajpy trójmiejskie wchodzą na początek.
Tak, i Sopot, dlatego że Sopot pobudza nasz apetyt na jedzenie, dlatego, bo jak się dużo chodzi, dużo zwiedza, dużo, prawda, chodzi brzegiem morza na molo, to apetyt rośnie i trzeba pójść.
Są wakacje, więc najlepiej jechać do Sopotu. Zaczęliśmy więc od Sopotu.
Oj, Sopot mnie pobudza już od lat, proszę Państwa, nieprzerwanie, ale za chwilę będziemy przerywać audycję, znaczy kończyć ją. Właściwie za parę minut usłyszycie kwieciste do usłyszenia z ust Jolanty, Mirosława i Pawełka też. Podsumowując, moi drodzy, z prawdziwym żalem informuję, że to już koniec dzisiejszego spotkania w latającym talerzu. Jola Słoma, Mirek Trymbulak i tematów mnóstwo arcy ciekawych, często niszowych. Mam nadzieję, że są Państwo zainspirowani do poszukiwania specyfików, które warto w swojej kuchni użyć. I nie mam na myśli już tej wyświechtanej Jolanto?
Nie trans specyfików, żeby to tak za bardzo nie podróżować. Oczywiście mówimy o zdrowych, naturalnych, które czasami robią nam figle.
A żeby nie były halucynogenne.
Oczywiście.
Choć zwróćmy uwagę, że zwykła gałka muszkatołowa działa halucynogennie w sposób niezwykły.
O, naprawdę? Ale mało jej używamy akurat. To chyba mamy czuje.
Widzisz. No dobrze. Moi mili, z Jolą i z Mirkiem możecie się Państwo spotykać głównie w Trójmieście, albo też na warszawskim Powiślu, albo na warsztatach, gdzie, jak właśnie się dowiedziałem, co jest dość szokujące, ta miastowa baba jedzie na wieś, baby wiejskie chleb uczy piec. Tak? Naprawdę?
Okazało się, że żadna z pań, które były na warsztatach, nie piecze sama w domu chleba. A my chcieliśmy tylko ten chleb przygotować, bo chcieliśmy pouczyć, jak robić pasztety wegetariańskie, bo to wiedzieliśmy, że rzadko kto wypieka takie pasztety, jeżeli nie jest wegetarianinem. I powiem szczerze, że było dziwnie, bo panie okazało się, że nie zostały poinformowane, że warsztaty kulinarne będą z wegetarianami na temat kuchni wegetariańskiej. Zrobiło się mało przyjemnie tak na samym początku. Jakoś tak widziałam ich wzrok i na czole było napisane brak danych. Prawda? Gotujemy wegetariańsko.
Spotkanie z kosmitami.
Spotkanie z cyklu z kosmitami, ale się okazało później, że bardzo...
Przerobiło się nam bardzo tak sympatyczne i smaczne spotkanie. Wspólnie obieraliśmy marchewki, pieczarki.
Tak. I ja poczułam, że miały prawo się troszkę wnerwić, że nie zostały poinformowane, no bo wiadomo, kuchnia wegetariańska jest kuchnią niszową, ale okazało się, że później smakowało, że było fajnie i czekają na następne spotkanie. I my też z wielkim zainteresowaniem.
Z czasami panie z kiełpin małych otwierają tak oczy i usta, czasami kucharze, jak właśnie, wiesz, zaserwujemy coś. My tak samo otwieramy oczy, jak na sam koniec naszego wegańskiego gotowania ktoś nas się pyta, ale weganie, no to co, krewetki mogą, tak?
Także jest dziwnie, ale dlaczego o tym mówimy?
Niemniej jednak zapraszamy do współpracy szefów kuchni. Chętnie wspólnie pogotujemy tak, w różnych miejscach, nie tylko w Sopocie.
Dlaczego o tym mówimy? Dlatego, że nam chodzi o to, żeby te miejsca nie przeszły na wegetarianizm. To nie o to chodzi, żeby już tylko podawali roślinki, ale żeby po prostu było...
Uwzględniły tę mniejszość.
I żeby też zrozumieli, że czasami przychodzi wnerwiony weganin, który już przeszedł, już jest w piątym miejscu i tak naprawdę kolejny raz nie zniesie pomyłki. Nie zniesie tego tuńczyka, którym jest nadziana papryczka w sałatce i nie chce już tego rozumieć. A z drugiej strony musimy zrozumieć szefów kuchni.
Nie je pizzy bez sera, bo tak. Się okazuje, że w kilkudziesięciu, może 80% ciasta pizzy w Polsce jest dodane jajko.
Chyba, że trafi się na prawdziwą włoską pizzerię prowadzoną przez Włocha.
I cukier,
dokładnie. Ale dlaczego...
A frytki są smażone w tej samej fryturze, gdzie smaży się kotlety.
No i to ryby. Są takie rzeczy, o których...
Ale już nie psujmy sobie dziś nastroju.
Inaczej zależy nam na tym, jak to mówimy na końcu każdego z naszego programu, żeby zostawić ślad, że każdy w tym miejscu znajdzie coś dla siebie.
Owszem, moi drodzy, ja często do wegetarianizmu podchodzę jak pies do jeża, ale do dziś wspominam najlepszy wegetariański smalec, którym swego czasu Jolanta z Mirosławem mnie poczęstowali. Moi mili, dziękuję za spotkanie i już liczę na następne.
Dziękujemy również, ale chcę ci przypomnieć, że przed naszym spotkaniem powiedziałeś nam o makaronach z warzywami w 11 odsłonach.
17.
W 17, które przygotowywałeś, więc nie mów, że podchodzisz jak do jeża.
Nie, warzywa są cool. Absolutnie.
No to do zobaczenia, czyli do usłyszenia.
Do usłyszenia.
To pa!
Latający talerz. Transmisja zakończona.